Andrzej Kołakowski wspominał Majora Ognia. Jak szybko z naszym gościem obliczyliśmy, 71 lat mija od zamordowania, od śmierci w boju Majora Ognia, a razem obliczyliśmy z Krzysztofem Loszem, dziennikarzem naszego dziennika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Nie była to łatwa matematyka, ale jakoś nam poszło. My nie o historii Majora Ognia, ale także o historii. Od tego zaczniemy, bo od 3 tygodni ponad rozmawiamy o nowelizacji ustawy o IPN. Od 3 tygodni mierzymy się z napisaniem prawdziwej wersji historii Polski, historii wojennej. Pan redaktor z bliska obserwował Monachium i to, co tam powiedział pan premier Morawiecki, i pana zdaniem to były słowa za daleko idące. Ta odpowiedź na pytanie dziennikarza New York Timesa była przekłamaniem, czy była powiedzeniem po prostu prawdy?
Było powiedzeniem prawdy. Oczywiście no teraz się spierają specjaliści od języka angielskiego, czy premier użył akurat tego słowa, mógł może innego, ale samo...
Słynny rzeczownik
Czy raczej mówić o kolaborantach, czy współsprawcach, ale to jest tylko, no powiedzmy, taka językowa trochę semantyka, natomiast no, premier nie powiedział nic, co byłoby odkrywczego dla historyków. Sam zresztą jest historykiem. To znaczy, że oczywiście w czasie wojny za wszystko odpowiadają Niemcy, no bo oni okupowali teren Polski zgodnie nawet z prawem międzynarodowym, kraj, który wchodzi na czyjś teren. Tak jak teraz mamy chociażby do czynienia z agresją Rosji w Ukrainie, na Ukrainie, chociaż tam nie ma tej klasycznej wojny, ale jednak jeżeli byśmy patrzyli na sprawy prawa międzynarodowego, no to wtedy ten, kto jest na danym terenie, kto okupuje dany teren, odpowiada za wszystko, co się tam dzieje. Więc Niemcy ponoszą odpowiedzialność. To znaczy nawet nie to, że byli bierni, przecież oni organizowali cały ten przemysł Holokaustu, tak powiedzieli. Oczywiście na początku wojny nie bardzo jeszcze sami wiedzieli, jak postąpić z Żydami, więc tak naprawdę dopiero jakiś czas po wojnie, jakiś czas od początku okupacji zajęli się kwestią żydowską. Na początku trzeba wspomnieć, że Niemcy byli skoncentrowani na mordowaniu polskiej inteligencji. Oczywiście wśród tej inteligencji były też osoby pochodzenia żydowskiego, czy ukraińskiego, czy litewskiego, ale były to przeważnie osoby asymilowane z polską kulturą, polskim językiem, więc nawet ci ludzie, którzy byli mordowani narodowości żydowskiej, uważali się za Polaków, więc to jakby jest pierwsza kwestia. Druga, rzeczywiście wśród osób, wśród Polaków były niestety osoby, które brały udział w eksterminacji Żydów, korzystały z tego. To nie tylko Szmalcownicy, ale oczywiście osoby, które w jakiś tam sposób przykładały rękę do śmierci Żydów, aczkolwiek tak jak zawsze podczas działań wojennych, no są to osoby, można powiedzieć, z marginesu. Większość Polaków, zdecydowana większość, chciała przeżyć podczas wojny. Tych ludzi, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom, też było sporo, bo jeżeli popatrzymy na to, tak jak mówią historycy, że żeby uratować jednego Żyda, musiał być zaangażowanych często kilkunastu Polaków, no to mamy jednak ogrom, dużą część tego społeczeństwa. Wiele osób poniosło śmierć, no ale niestety, no tutaj na pierwszy plan wychodzi właśnie temat osób, które no, zajmowały się szmalcownictwem, wydawaniem Żydów i tutaj wokół tego, ale wśród ludności żydowskiej też były osoby, które niestety pomagały Niemcom w tym dziele eksterminacji swoich rodaków, i to też jest fakt historyczny.
Były Judenraty w gettach, był chociażby chyba najsłynniejszy przykład kolaboracji wśród narodu żydowskiego, czyli Chaim Runkowski, który zarządzał łódzkim gettem przez prawie 5 lat, 4 lata od jego utworzenia, prawie 5, wyjechał z jednym z ostatnich transportów do getta i rzeczywiście no, w zasadzie w pełni ofiarnie współpracował z Niemcami, dostarczając nie tylko ubrania, nie tylko sprzęt, ale amunicję łódzkie getto dla Wehrmachtu produkowało.
No to jest właśnie pewien paradoks historii, bo okazuje się, tak wynika z raportów niemieckich, że w getcie łódzkim, gdzie produkowano rzeczywiście uzbrojenie dla Wehrmachtu, jakość tego uzbrojenia była podobno znakomita. Nawet Niemcy z zadowoleniem przyjmowali fakt, że w łódzkim getcie nie było aktów sabotażu, tak jak się zdarzało w innych fabrykach, gdzie pracowali Polacy, tak, gdzie działały też komórki Armii Krajowej. Światowej. I sami Żydzi dyskutują o właśnie Chaimie Rumkowskim, bo z jednej strony mówią, że działalność, że getto łódzkie trwało w sumie, funkcjonowało najdłużej ze wszystkich gett w Polsce, tych dużych, i że dzięki jego działalności wiele osób przetrwało. No ale z drugiej strony mamy też informacje przecież, i to są relacje świadków naocznych, jak działał Chaim Rumkowski, jak działała policja w getcie. To też trzeba zwrócić uwagę na to, że i właśnie te starszyzna żydowska, która kierowała gettami, i Niemcy doskonale sobie zdawali sprawę, że do tej policji słynnej w getcie często przyjmowano osoby, które no miały prowincję kryminalną, bo przecież wśród ludności żydowskiej też było sporo przestępców II Rzeczypospolitej i często właśnie do tej policji trafiały te osoby, więc one z natury rzeczy, dla nich w ogóle życie ludzkie miało niską wartość. Niemcy to doskonale wykorzystali, to właśnie administracja żydowska też, i to też jest jakiś rys właśnie na działalności tej. Natomiast jeżeli przyjąć argumenty części historyków żydowskich, sporej grupy historyków żydowskich, że czy Chaim Rumkowski, czy inni ludzie, którzy no, maltretowali swoich współrodaków, organizowali ich transporty, przecież z getta warszawskiego na Umschlagplatz też w zasadzie przywoziła Żydów policja żydowska, więc tak naprawdę, no, że oni chcieli się uratować. No, na tej zasadzie, stosując tę samą analogię, można powiedzieć, że nie można mieć pretensji do Polaków, którzy być może współpracowali z Niemcami, czy wydawali Żydów właśnie po to, żeby przetrwać. Przecież też mogły być takie przypadki, że ktoś wydał Żyda, bojąc się, że jego rodzina może zostać wykryta, prawda, przez gestapo i zamordowana. Więc tak naprawdę, jeżeli stosujemy takie tłumaczenia, to też można powiedzieć, że w taki sam sposób można tłumaczyć wielu Polaków.
A z drugiej strony mamy w samej Polsce taką dyskusję, że na przykład taki głos profesora Andrzeja Żbikowskiego, który pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym, że dla Żydów, to jest, cytuję z pamięci, ale dokładniej to naprawdę padło na antenie na żywo jednej z anten informacyjnych polskich, pan profesor Żbikowski powiedział, że dla Żydów lepszą strategią przetrwania było udać się do obozu koncentracyjnego niż chronić się wśród Polaków. No, panie redaktorze, to, że takie głosy padają i to jest głupie, i kuriozalne, i pokazuje jakieś, no, nie wiem, trudno znaleźć mi słowa, to jest antypolonizm, to jest nienawiść do Polski, nie wiem, co kieruje takimi ludźmi, którzy takie sądy wypowiadają.
Wszystko po trochu to jest takie pokazanie, prawda, że obóz był czymś lepszym niż chronienie się wśród Polaków, no tylko, że procentowo ilu Żydów przetrwało, tych, którzy się chronili wśród polskich rodzin, a ilu przetrwało procentowo w obozach.
W łódzkim getcie,
który nie ma w ogóle żadnego porównania.
O którym mówiliśmy, było w szczytowym momencie 250 000 osób mieszkało w łódzkim getcie. Ostatnia grupa, która się została z Chaimem Rumkowskim, to było około 750 osób, które sprzątały mieszkania. I teraz wchodzi osoba z tym profesorskim, pracująca za pieniądze państwa polskiego, i mówi, no, ja mam, jak kiedy słyszę takie słowa, to mam przed oczami obraz wagonów bydlęcych, wiozących tysiącami ludzi na śmierć. Na pewną śmierć, od razu. Tam przecież oni nie spędzali w Auschwitz kilka godzin.
Dzieci czy starcy byli od razu kierowani do komór gazowych, byli mordowani, bo oni byli nieprzydatni w ogóle dla Niemców. Osoby oczywiście młode, zdrowe, w miarę, które jeszcze się nadawały do pracy, były kierowane do obozu, więc tak naprawdę, no właśnie, a wśród Polaków były osoby, które ratowały całe rodziny, nie tylko, prawda, tych młodych, silnych ludzi, ale przecież byli i starcy, i dzieci były ukrywane w tych rodzinach, więc tak naprawdę, no jest to mi przypomina też takie wcześniejsze różne wypowiedzi właśnie, czy historyków, czy publicystów, czy w ogóle ludzi z Izraela, że oni się bardziej obawiali właśnie Polaków niż Niemców. To oczywiście jest straszną rzeczą, bo Polak nie miał możliwości zabicia Niemca, zabicia Żyda bez żadnej odpowiedzialności, zimną krwią, jeszcze dostałby za to pochwałę. Natomiast Niemcy tak robili, więc tak naprawdę to jest straszne, bo wychodzi z tego, że Polacy byli większymi oprawcami niż Niemcy. No to jest kuriozum w ogóle. Trudno to jakoś logicznie tłumaczyć. Nie wiem, tutaj pewnie autor, nie wiem, chciał, nie wiem, zabłysnąć, rosnąć, być cytowanym w prasie izraelskiej czy amerykańskiej, no, no bo jakieś inne znaleźć wytłumaczenie.
Nie powiem, żeby stał się sławny po tej wypowiedzi, być może stał się bardziej znany, ale
no pewnie wiele osób dopiero o nim usłyszało tak naprawdę, jak to powiedział, podejrzewam.
Specjaliści pana profesora Żbikowskiego znają, no bo jest profesor.
No specjaliści tak, ale pewnie tak mój przeciętny Polak dopiero usłyszał o nim, jak
będzie
jak
mógł o nim
tak
usłyszeć,
tak.
Jak powiedział tego typu rzeczy. Mamy historię, to jest jedna płaszczyzna, mamy też politykę, to jest trochę inna płaszczyzna. Wczoraj rzecznik rządu Joanna Kopcińska zapowiedziała, że powstanie międzyresortowy zespół do spraw walki z przejawami faszyzmu i innych ideologii totalitarnych. Mamy ten zespół, który powołała polska strona z panem Bartoszem Cichockim, wiceszefem spraw zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który do dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Ten zespół działa w próżni, bo nie ma z kim dialogować, bo Izrael nie powołał swojego zespołu. Teraz mamy kolejny zespół. Myśli pan, że ta droga jest dobra, panie redaktorze, że rząd będzie kolejne zespoły powoływał i w ten sposób załatwi problem?
Ja powiem szczerze, mam zawsze wątpliwości co do powoływania tych zespołów. Nie dlatego, że chodziło akurat o tą sprawę, bo pamiętam doskonale, że w przeszłości powoływano w rządzie różne zespoły, a to zajmujące się jakąś sprawami społecznymi, czy politycznymi, czy gospodarczymi. Te zespoły miały, nie wiem, usprawniać właśnie funkcjonowanie państwa, miały pokazywać, w jakich kierunkach te zmiany powinny iść, więc tak naprawdę no, jestem trochę sceptyczny, czy zespół akurat coś załatwi. Znaczy, jeżeli się okaże, że działalność tego zespołu, który powołał wczoraj premier, mam myśleć, że najpierw ten zespół, spowoduje rzeczywiście, że na przykład państwo będzie aktywniej walczyło, zwłaszcza z propagowaniem totalitaryzmu komunistycznego, bo z faszyzmem, zresztą ja mam też wątpliwości co do tego faszyzmu, tak się mówi faszyzmu, to większym problemem jest tak naprawdę ideologia nazistowska niż czysto faszystowska, bo powiedzmy faszyzm bardziej kojarzy mi się z Włochami niż z Niemcami, tylko tak się po prostu po wojnie już zrobiło, tak prawda, pewna taka zbitka. Faszyzm, że łatwiej jest, prawda? Natomiast bardziej tutaj ideologia ta niemiecka, nazistowska jest groźniejsza niż nawet faszystowska. Przecież trzeba pamiętać, że Mussolini długo przecież nie wysyłał Żydów do obozów. Dopiero jak straciły właśnie Włochy niezależność, jak zostały objęte przez, praktycznie opanowane przez Niemcy.
To wtedy
zaczęły się tak naprawdę masowe wywózki, więc tak naprawdę...
Wedle oficjalnych z pisów ludności po wojnie we Włoszech mieszkało więcej Żydów niż przed wojną.
No właśnie.
Pokazuje, że
faszyzm nie miał niby takiego oblicza rasistowskiego.
Chociaż też nie był miłym systemem.
Nie, oczywiście,
i też,
tak, ale trzeba też zachowywać pewne proporcje.
Przeze mnie przynajmniej.
Tak. Nie, trzeba pewne proporcje zachowywać, prawda? Faszyzm oczywiście, mi się na przykład nie podoba kwestie chociażby tam gospodarcze, społeczne, wiele kwestii, no ale nie był systemem aż tak rasistowskim, jak nazizm niemiecki, tak.
Miał rysy, może nie ludobójcze,
tak,
ale miał rysy zamordowania i niszczenia swoich czynników politycznych.
Oczywiście, tak. Bez pardonu, jak najbardziej, ale mówię, ten rys rasistowski jest bardziej widoczny u Niemców i to jest oczywiście groźniejsze. Natomiast właśnie w Polsce zaniedbano przez długi czas kwestię walki z totalitaryzmem, z tą ideologią komunistyczną. Ona niestety istnieje nie tylko na portalach, przecież działają ugrupowania, stowarzyszenia różne, które się odwołują. Można spotkać młodych ludzi, którzy chodzą w koszulkach z czerwoną gwiazdą, więc tak naprawdę to jest groźne, bo to jest groźne dla społeczeństwa po prostu.
Czerwoną gwiazdę pewnie jako symbol popkultury, to też kuriozum, ciężej będzie wyplenić, no ale działa oficjalnie Komunistyczna Partia Polski.
No właśnie.
I my od lat nie możemy się doprosić, żeby normalnie egzekwować prawo i tą
w konstytucji partię... mamy zapisane przecież no, zakaz propagowania właśnie ustrojów totalitarnych. A czym był komunizm? No, był to totalitaryzmem, który wymordował nawet więcej ludzi niż Hitler. No, pewnie dlatego, że miał więcej czasu. To też inna sprawa. No ale jednak opanował ogromne obszary świata, nawet no, w pewnym momencie można powiedzieć, że pół świata było w jakiś tam sposób albo komunistyczne, albo zależne od komunistów. I ta ideologia do tej pory ma się świetnie. Nawet nie chodzi o to, że w Rosji są jakieś resentymenty, czy że w Chinach nadal jest kult Mao Tse-tunga, tylko no, mamy w Europie Zachodniej przecież. No, to, co się dzieje, to wszystko, co widzimy w tej chwili w Europie, to jest pokłosie właśnie ideologii komunistycznej. Na uniwersytetach zachodnich ta ideologia jest dalej obecna. Wykładają profesorowie, którzy się po prostu odwołują do komunizmu i w Polsce niestety widać to też. Jeżeli mówimy o ideologii gender, o różnych właśnie tych lewackich pomysłach, one się wywodzą właśnie z komunizmu. I teraz pytanie właśnie, na ile państwo polskie będzie skuteczne, żeby temu przeciwdziałać? Ja mam nadzieję, że jeżeli ten zespół rzeczywiście spowoduje tę zmianę, no to będzie to chyba pierwszy zespół, który będzie skuteczny tak naprawdę w Polsce, taki międzyresortowy, że jego, że skutkiem jego działania będą jakieś rzeczywiste zmiany, dobre zmiany w prawie i przede wszystkim egzekwowaniu tego prawa, bo w prawie mamy zapisane różne rzeczy dobre, tylko że one nie są egzekwowane.
Panie redaktorze, to na koniec jeszcze taką ocenę czysto polityczną, bo pojawiają się takie sygnały z obozu władzy, że chyba poszliśmy za daleko. Najsilniejszym takim głosem był wywiad poniedziałkowy dla tygodnika w sieci marszałka Terleckiego, kiedy on mówi, że no niemalże wprost, że zostali trochę wrobieni przez, wkołowani im przez ruch Kukiz 15 w ustawę o IPN-ie, że popełnili błąd, że i data była zła, i zapisy nie są takie, jakie nie są optymalne. Czy pan redaktor uważa, że rząd poszedł za daleko, że poruszał się w kwestii Holokaustu i w kwestii pamięci jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany?
No, jeżeli traktować rzeczywiście wywiad pana marszałka Terleckiego jako pewne wytłumaczenie, to jest to wytłumaczenie kuriozalne, dlatego że to nie było tak, że ta ustawa została złożona nagle 2 tygodnie czy 3 tygodnie, prawda, przed głosowaniem. Ona leżała w Sejmie bardzo długo. Zresztą z tego harmonogramu, jaki przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika, że długo trwały konsultacje chociażby ze stroną izraelską. Więc to nie było tak, że ta ustawa, ona nagle została zgłoszona. Natomiast termin, no teraz post factum widzimy, że okazał się no, nieszczęśliwy, ale właśnie, no teraz pytanie, jak w takim razie działa klub PiS, jak działa rząd, władze partii, skoro no nie zauważono tej zbitki. Przecież wiadomo, że premier miał zaproszenie na obchody, prezydent, inni politycy i doskonale wiedzieli, że będą te obchody.
Wiadomo, no Rex właśnie... Tillerson nie zadzwonił dzień wcześniej, tak, i powiedział, tak,
oczywiście, więc tak naprawdę to w takim razie wynika z tego, że no PiS tutaj, mówiąc kolokwialnie, dał ciała, że nie zadbano właśnie o sprawy, no data jest zawsze ważna. Ja nie sądzę, że oczywiście gdyby ta ustawa wyszła trochę później, to pewnie nie byłoby tego wystąpienia pani ambasador na obchodach, bo było już po obchodach, więc pewnie ta sprawa nie byłaby może od razu tak głośna, ale też nie sądzę, że strona izraelska by sprawę odpuściła, bo tam też ma znaczenie też sytuacja wewnętrzna w tym kraju, więc tak naprawdę pewnie awantura by była. Być może symbolicznie ona trochę inaczej by wyglądała, bo rzeczywiście wystąpienie ambasador podczas rocznicy obchodów wyzwolenia, czy raczej zajęcia obozu, patrząc historycznie w Auschwitz, no ale jednak jest to rocznica ważna dla społeczności żydowskiej, więc tak naprawdę tutaj, dlatego ta sprawa tak się szybko pojawiła. Natomiast ja nie sądzę, że ona byłaby, że tak powiem, odpuszczona przez stronę izraelską, bo tam działa też sprawy wewnętrzne, więc tak naprawdę ona też na pewno byłaby awantura.
Pan redaktor często jest w Sejmie, często ma kontakt rozmawiać na ofie tak zwanym z politykami. Myśli pan, że będzie nowelizacja, że PiS będzie starał się tę ustawę albo zmienić, no albo poprzez Trybunał, albo poprzez normalną sejmową nowelizację?
Myślę, że teraz będzie raczej czekanie na decyzję Trybunału, że to byłaby logiczna konsekwencja, no bo skoro w Senacie przeszła ta ustawa, skoro prezydent ją podpisał, no to byłoby teraz dziwne, gdyby teraz zgłaszać nowelizację. Trzeba spokojnie poczekać na decyzję Trybunału, na pewno będzie to chyba sprawa, którą Trybunał będzie chciał w miarę szybko załatwić, tak podejrzewam, przynajmniej takie sygnały, takie głosy słyszałem. I właśnie Trybunał będzie mógł wskazać, w jakim kierunku te zmiany pójdą. To jest najlepsze rozwiązanie, bo pozwala i politykom wyjść z twarzą i pozwala też naprawić ustawę. Nie jestem prawnikiem, trudno mi się tutaj wypowiadać, jakie konkretne powinny być te wpisy, ale pewnie no, jakieś zmiany pewnie będą.
Mówił Krzysztof Los, dziennikarz naszego dziennika, za co najmocniej dziękuję za przyjęcie zaproszenia również. I do zobaczenia w studiu Radia Wnet pewnie za jakiś niedługi czas. My w tej chwili posłuchamy długiego dżingla, bo na piosenkę czasu nam nie starczy i za chwilę wracamy do studia.